Powstał wstępny projekt ustawy, który zreformuje system orzekania w ZUS. Trwają konsultacje międzyresortowe i z zewnętrznymi ekspertami, powiedziała redakcji informacyjnej Radia Maryja prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska.
Za około 2 lata od uchwalenia prawa, jak dodała, możemy spodziewać się nowego orzecznictwa. Wcześniej musi jednak powstać centralny rejestr orzeczeń o niepełnosprawności i niesamodzielności.
Na dziś przewidujemy 3 stopnie niepełnosprawności oraz 3 stopnie niesamodzielności, poinformowała prezes Gertruda Uścińska.
Każde orzeczenie będzie miało, tak jak dotychczas, przełożenie na różnego rodzaju świadczenia rentowe albo pozarentowe.
Generalnie będzie definicja niepełnosprawności. 3 stopnie niepełnosprawności, już nie wchodząc w szczegóły, które też będą się przekładały na dotychczasowe stopnie niezdolności do pracy. Natomiast odrębnym ryzykiem będzie niesamodzielność, będzie różnicowana w zależności od właśnie zakresu pomocy osób trzecich w pełnieniu zwykłych czynności dnia codziennego. Także to są takie w tej chwili przyjęte założenia. Natomiast tak jak mówię, nad częścią definicyjną właśnie dzisiaj też rano w najbliższych dniach jeszcze będziemy pracować po uwagach na ostatnim posiedzeniu zespołu zgłoszonym.
Prezes ZUS-u podkreśliła, że zakład nie przewiduje rewizji już wydanych orzeczeń ani wypłacanych na ich podstawie świadczeń. Jeśli jednak klienci uznają to za korzystniejsze, będą mogli wnioskować o wydanie orzeczenia o niesamodzielności, dlatego że jest to nowa kategoria, którą proponujemy wprowadzić do porządku prawnego, powiedziała prezes ZUS.
W Dąbrowie Górniczej Łośniu trwa demontaż pomnika żołnierzy Armii Czerwonej. Prace powinny zakończyć się jeszcze dziś.
To już kolejne podejście zmierzające do usunięcia z przestrzeni publicznej tego monumentu. Więcej na ten temat Karolina Stasiak.
Rozbiórka dąbrowskiego pomnika upamiętniającego żołnierzy radzieckich rozpoczęła się dziś rano. Chodzi o monument stojący przy rondzie w Łośniu. To już drugie podejście do demontażu tego pomnika. Mająca miejsce kilka tygodni temu wcześniejsza próba usunięcia go skończyła się niepowodzeniem. Rozbiórkę wstrzymała policja, tłumacząc, że pomnik stoi w obrębie ronda i na prowadzenie prac w tym miejscu wymagana jest zgoda zarządcy drogi, czyli gminy, a tej miało nie być. Policjanci interweniowali po zgłoszeniu mieszkańców. IPN przekonywał wówczas, że wszelkie wymogi formalne zostały spełnione, a lokalne władze uchylają się od obowiązku dekomunizacji. Magistrat w odpowiedzi podkreślał, że decyzję podjęła wyłącznie policja. Wzniesiony w 1984 roku pomnik 2 czerwonoarmistów zniknie z przestrzeni publicznej w Dąbrowie Górniczej na mocy tzw. ustawy dekomunizacyjnej. Monument trafi do Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku.
Prace nad projektem ustawy o odpadach nabrały tempa. Dziś zajmowała się nimi Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
Posłowie omówili i przyjęli kilka poprawek do tak zwanego pakietu śmieciowego. Ustawa przygotowana przez resort środowiska ma rozwiązać problem porzucania odpadów i dzikich wysypisk.
Projekt zakłada m.in. obowiązek prowadzenia monitoringu wideo na składowiskach. Śmieci nie będzie można składować dłużej niż rok, a kontrole będą mogły być przeprowadzane o dowolnej porze dnia i nocy.
Jedną z kwestii, którą dziś omówili posłowie i obecni na posiedzeniu przedstawiciele strony społecznej, dotyczyło kamer na wysypiskach.
W opinii przedsiębiorców rozwiązanie jest bezzasadne i wygeneruje zbędne koszty. Do sprawy odniósł się szef resortu środowiska Henryk Kowalczyk. W jego opinii będzie to również dodatkowe zabezpieczenie dla właścicieli składowisk.
Jeśli chodzi o monitoring wizyjny, to oczywiście on nie tylko ma służyć temu, żeby ktoś nie podpalił składowiska śmieci. Jeśli już ten monitoring wizyjny proponujemy, to on ma służyć wielu celom, między innymi sprawdzaniu legalności obrotu tymi odpadami. I wszelkiego rodzaju, bez względu na to, czy to są odpady palne, niepalne, czy jakiekolwiek inne. Dlatego też akurat monitoring wizyjny nie jest rzeczą ani kłopotliwą. Dla uczciwego przedsiębiorcy to właściwie jest to dodatkowe zabezpieczenie. A jeśli ktoś ma wartościowy złom, no to będzie miał ochronę dzięki temu nad tymi odpadami, nad tym złomem, więc nie uważam, że dla uczciwego przedsiębiorcy jest to kłopot.
Rządowe projekty w ramach tak zwanego pakietu śmieciowego to odpowiedź na serię pożarów składowisk odpadów, które miały miejsce w ostatnim czasie.
Pod koniec maja spłonęło wysypisko śmieci w Zgierzu pod Łodzią. Pożar był gaszony przez tydzień.
Krajowa Spółka Cukrowa planuje wykorzystywać nowy terminal cukrowy od początku kampanii 2019-2020.
W porcie Gdańsk trwa budowa silosu o pojemności 50 tysięcy ton, pakowni cukru oraz magazynu logistycznego. Będzie to trzeci terminal cukrowy w Europie.
Krajowa Spółka Cukrowa chce zwiększyć eksport cukru na rynki trzecie, czyli poza Unię Europejską. Spółka chce także zwiększyć produkcję surowca i obniżyć koszty.
Profesor Henryk Wnorowski, prezes Krajowej Spółki Cukrowej, na antenie Radia Maryja podkreślił, że dobrym sposobem na obniżenie kosztów stałych jest większy eksport. Ważny jest tutaj także szybki wywóz za granicę.
Na świecie w skali roku handluje się jakimiś 50 milionami ton cukru. 50 milionów ton przekracza granicę. Naszą ambicją jest, żeby 500 000 ton wyeksportować na rynki trzecie. Może to brzmi tak niewinnie, ale 500 000 ton, czyli 500 tysięcy ton, to jest potężna góra cukru. To można wywieźć tylko środkami transportu przystosowanymi do przewozu rzeczy masowych, a więc no, trzeba też, żeby to móc zrobić jak najtaniej.
Krajowa Spółka Cukrowa powstała w sierpniu 2002 roku i jest obecnie największym w Polsce i 8. co do wielkości producentem cukru buraczanego w Europie.
W 7 zakładach zlokalizowanych na terenie 5 województw przerabia się rocznie około 5 milionów ton buraków.
Spotkanie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji Donalda Trumpa i Władimira Putina odbędzie się w stolicy Finlandii, Helsinkach, poinformowała amerykańska telewizja Fox News.
Trump powiedział wczoraj, że Helsinki są brane pod uwagę. Dziś Biały Dom i Kreml mają oficjalnie ogłosić datę i miejsce spotkania.
Doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow poinformował, że format planowanego spotkania Putina i Trumpa to rozmowy w cztery oczy i w rozszerzonym gronie oraz wspólna konferencja prasowa. Dodał, że planowane jest przyjęcie deklaracji podczas szczytu.
Dziennik Kommersant pisał w ostatnich dniach, że do spotkania Trumpa i Putina może dojść w dniach 13-14 lipca w Wiedniu lub w Helsinkach.
Z kolei Washington Post podał, że spotkanie przywódców mogłoby odbyć się przy okazji podróży prezydenta Stanów Zjednoczonych na szczyt NATO w Brukseli, zaplanowany na 11 i 12 lipca.
To były wiadomości w Radiu Maryja. Przed nami jeszcze prognoza pogody.
Dziś na północy kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże i deszcz. Burze na południowym wschodzie. Temperatura od 21 stopni w Kotlinach Sudeckich i na Podkarpaciu, 26 stopni w centrum do 28 na zachodzie. Wiatr umiarkowany i silny oraz porwisty, północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie maksymalnie wyniesie 1005 hektopaskali.